No i skończyło się. Dzień zaczęty. Marcin Wikło. Ostatnio napisaliście z Markiem Pyzą kolejny tekst dotyczący badań nad katastrofą w Smoleńsku. Tym razem opisujecie bardzo poważne badania prowadzone przez amerykańskich specjalistów. Tymczasem w Gazecie Wyborczej i w ślad za tym w TVN-ie pojawiły się doniesienia całkowicie sprzeczne z tym, o czym wy piszecie, czyli że wybuchu nie było i w ogóle to spiskowe teorie, które trzeba wyrzucić do kąta.
No tak, to w zasadzie uzasadniłeś to pierwszym zdaniem, to znaczy, że widzieliśmy naprawdę poważne badania i osoby, które do tej pory stały jakby po drugiej stronie, bo ten spór jest dosyć wyraźny, teraz wrzuciły takie łajno w wentylator, żeby to wszystko obryzgać, żeby to wszystko wymieszać, żeby ludzie naprawdę odwracali głowę i byli zniechęceni tym tematem. Ja nie lubię takich słów przełom w śledztwie, coś takiego, bo tych przełomów pewnie było kilka i pewnie jeszcze będzie, ale to naprawdę są bardzo poważni ludzie, ci Amerykanie z NIAR, z takiego instytutu z Kansas, Wichita, którzy przyjechali do Polski i badają tego bliźniaczego Tupolewa w Mińsku Mazowieckim. I stąd to takie wzmożenie, stąd takie wyciąganie jakichś półprawd i mieszanie z prawdą, taki ruski montaż można powiedzieć.
Na czym opierają swoje twierdzenia autorzy Gazety Wyborczej?
No opierają na takim, na czym polega hit Gazety Wyborczej? Na tym, że jest jakaś opinia ukrywana przez prokuraturę, która twierdzi, że winą należy obarczyć pilotów i że generał Błasik był w kokpicie. To takie są założenia.
To rosyjskie założenia.
Absolutnie rosyjskie założenia, tak. Z czego one wynikają tym razem? I co to za opinia? Chodzi o opinię z 2013 roku, przygotowaną przez tak zwanych ekspertów pod przywództwem pułkownika doktora inżyniera Antoniego Milkiewicza, bardzo zasłużony towarzysz. I ta opinia została zamówiona jeszcze przez prokuraturę wojskową, co do której pracy zastrzeżenia są naprawdę ogromne i większość tej pracy można wyrzucić do kosza. W skomponowaniu tej opinii, no tak obciążającej i pilotów, i generała Błasika, no brał udział między innymi pan Artymowicz, który wysłuchał na taśmach takie rzeczy, jak na przykład propozycja piwka dla generała, czy też te bzdury zmieścisz się śmiało, które używają z lubością i Radosław Sikorski, jego małżonka na forach międzynarodowych, powtarzając, że to generał przymuszał młodych pilotów do tego, aby lądowali. No więc chociażby po tym wiadomo, co to za opinia. Prawda o tej opinii jest taka, że ci eksperci zostali zatrudnieni kiedyś przez prokuraturę wojskową, no i teraz co jakiś czas nie czują się zwolnieni jakby z obowiązku świadczenia tej pracy. Przysyłają do prokuratury jakieś kolejne strzępki tej opinii. No więc prokuratura krajowa, która teraz prowadzi śledztwo, prokuratura cywilna, powiedziała, no to panowie, dobrze, to jak już tak robicie, to wyjaśnijmy tę sprawę raz na zawsze, ustalcie swoje stanowisko, napiszcie to wszystko razem, zbierzmy to do kupy. No i powstała taka opinia od ekspertów, których my nie chcieliśmy, których ta prokuratura nie jest zainteresowana tą opinią, ale skoro została kiedyś tam zamówiona przez prokuraturę wojskową, to ona po prostu wpłynęła. Nie jest upubliczniona dlatego, że jest stekiem bzdur i do śledztwa się do niczego nie przyda, natomiast kiedyś została zamówiona, no i po prostu jest. No i oto cały hit Gazety Wyborczej.
Powstaje pytanie, czy ktoś kiedyś odpowie karnie za utrudnianie śledztwa w sprawie Smoleńska, w sprawie katastrofy.
No tak, bo to by się trzeba takimi paragrafami tutaj posługiwać, tak? Albo utrudnianie śledztwa, albo jakaś odpowiedzialność urzędnicza oczywiście, bo...
No bo kłamstwo w śledztwie kłamstwo to 3 lata.
To jest
zagrożone
3 lata. Tak, absolutnie tak. No więc jakieś sprowadzanie śledztwa na błędne tory, jakieś podsuwanie fałszywych tropów, poza moralną nagannością jakby takich czynów oczywiście, bo to najważniejsze śledztwo w współczesnej Polski, mam wrażenie, to rzeczywiście jakieś paragrafy na to są i być powinny, absolutnie tak.
Czyli eksperci, którzy kłamią, nie mogą być pewni, że nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
No, powiedzmy, że w towarzystwie takich ekspertów, chociaż też pewnie nie wszystkich, bo to też są jakieś tam podziały, no jakaś tam infamia ich czeka, tak? Ale my mówimy o odpowiedzialności karnej i ja na to liczę, że prokuratura teraz zweryfikuje te ustalenia, bo ktoś się pod tą opinią podpisał, ktoś daje swoje nazwisko. Co więcej, ktoś te badania zlecił i ktoś za nie zapłacił zapewne, tak? Bo to przecież ci eksperci nie pracują pro publico bono i biorą za to pieniądze. Więc to wydaje mi się, że to jest bardzo prosty chyba do odkopania, taki łańcuszek tych zależności. Kto to zlecił, kto zapłacił, kto wykonał, kto podpisał i pod czym się podpisał.
Jaki to ma związek z prawdą?
Jaki to ma związek z prawdą, tak.
No więc dobrze, to ustaliliśmy, że Może to podpowiemy też prokuraturze, może jeszcze tak. Nie rozpoczęła takiego postępowania.
Ten kawałek prawdy mamy za sobą.
Tak, że należałoby za utrudnianie śledztwa jednak pociągnąć do odpowiedzialności karnej tych, którzy robią to świadomie i z premedytacją. Dobrze, teraz mamy drugą sprawę, zanim dojdziemy do tych badań amerykańskich. Mianowicie Rosjanie twierdzą, że nie oddadzą nam wraku Smoleńska. Po raz kolejny mamy opinię rosyjską, ponieważ ciągle prowadzą śledztwo. To trochę nielogiczne, bo już pani Anodina dawno ogłosiła wynik śledztwa, a oni ciągle prowadzą śledztwo.
Tak, w Rosji podobnie jak w Polsce to śledztwo jakby biegnie dwutorowo i na tym polega hak, bo pani Anodina to jest ten, to jest MAK, to jest komitet śledczy. Natomiast jest jeszcze prokuratura, która śledztwa rzeczywiście nie zamknęła, ale czy to śledztwo jest prowadzone? Nie wiem, 2 lata temu jak byłem w Smoleńsku, to widziałem, że tam obok naszego wraku, obok tego takiego hangaru prowizorycznego pojawiły się już jakieś wraki samochodów, czyli to jest po prostu zaczyna się robić złomowisko w tym miejscu. Rozmawialiśmy nieoficjalnie z żołnierzami, którzy pilnują tej jednostki, pilnują tego lotniska, no to mówią, że panie, tu od 2 lat to nikogo nie było, naprawdę nikt się tym nie interesował. No więc to śledztwo, nie wiem, jeżeli nawet śledztwo się toczy, to na pewno wrak nie jest do niego potrzebny.
A na jakim etapie jest rosyjskie śledztwo?
A to bardzo byśmy chcieli wiedzieć. Jest w toku, więc nie można jakby niczego oficjalnego ogłosić. Co jakiś czas właśnie, jeżeli u nas pojawiają się jakieś takie ważne informacje w śledztwie, wychodzi pani Zacharowa, czyli rzeczniczka i mówi, że zaprasza, jakby, że mamy nieskrępowany dostęp do wraku, co oczywiście nie jest prawdą, bo wielość jakby takich próśb o pomoc prawną, bo na tej zasadzie to się w prokuraturze musi odbywać, wysyłanych do Rosji jest naprawdę spora i te albo są jakieś wymijające odpowiedzi, albo brak odpowiedzi, no, który też jest jakąś odpowiedzią. Tak?
To mamy drugą rzecz, pozbawioną mitów, wiemy już, że Rosjanie prowadzą śledztwo, o którym nie chcą nas informować.
Tak, no to jest taki swego rodzaju szantaż, można powiedzieć, no bo gdzieś taki w nieoficjalnych rozmowach było, że no jak wy zakończycie śledztwo, no to wtedy i podsumujecie to, no to wtedy my wrak oddamy, no ale ciężko jest bez wraku, chociaż jak się za chwilę o tym powiemy, że to jest wszystko możliwe, więc tutaj Rosjanie mogą się zdziwić, że ten szantaż może akurat nie zadziałać.
No i teraz badania amerykańskich specjalistów. Jak one się odbywają? Na czym to polega? Czy one mogą dać rzeczywiście jakiś prawdopodobny obraz sytuacji?
Obraz Tupolewa przede wszystkim Tupolewa mogą dać, tak? Bo problem jest taki, że żaden producent samolotów na świecie nie udostępnia planów konstrukcyjnych swoich maszyn, więc jeżeli chcemy mieć model Tupolewa taki naprawdę wiarygodny, to trzeba go rozebrać na części i zobaczyć, co tam jest w środku. I dokładnie tak się dzieje teraz z tym Tupolewem 102, bliźniaczym do tego, który rozbił się w Smoleńsku. Jest 5 inżynierów.
To jest ten Tupolew, na którym komisja Millera wykonywała eksperyment, tak zwany eksperyment śledczy.
Tak, dokładnie. Ten, mieliśmy 2 te Tupolewy, wrak jednego leży w Smoleńsku, nie wiadomo ile go tam tak naprawdę jest i to z tym też jest kłopot. 2 kompletny, chociaż nie lot, no to stoi do tej pory stał na płycie lotniska w Mińsku Mazowieckim. Teraz został przetoczony kilka dni temu chyba do hangaru, tak przynajmniej miało być i z tego wiemy. 5 inżynierów tak naprawdę milimetr po milimetrze skanuje wszystkie powłoki tego Tupolewa. On w tej chwili, to w tygodniku sieci państwo mogą zobaczyć fotografię, jest można powiedzieć wypatroszony. Zdjęte są takie w środku te zewnętrzne panele, to co pasażerowie zazwyczaj widzą i każdy nit, każda śrubka jest takim ręcznym skanerem skanowana, to wygląda tak, że po przejechaniu takiego paska ten obraz od razu pojawia się na monitorze, jakby ten model jest uzupełniany. On oczywiście będzie kompletowany. I w połączeniu z tym, co kilka lat temu zrobili eksperci Wojskowej Akademii Technicznej, czyli zeskanowali Tupolewa z zewnątrz, będziemy mieli tak naprawdę kompletny model, bo do tej pory wiedzieliśmy, jak wygląda bryła z zewnątrz. Teraz będziemy wiedzieli każdą powłokę, każdą śrubkę, każdą wręgę, podłużnicę, każdy kabel w środku, jak wygląda, więc naprawdę bardzo precyzyjny model do dziesiątych tysięcznych milimetra.
A co nam to daje, jeżeli chodzi o śledztwo?
To daje nieograniczone możliwości takich pracy nad modelem, tak? Czyli będzie zachowywał się samolot po na przykład odjęciu kawałka skrzydła, tak? Po urwaniu kawałka skrzydła. Czy on jest w stanie wykonać beczkę? Jeżeli jest w stanie wykonać beczkę, to z jaką prędkością musi lecieć, żeby wykonać pełną beczkę? Czy on dokona przechyłu? Czy może lecieć z ubytkiem takiego bądź większego kawałka skrzydła? No bo doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, że żeby ten samolot leciał na wysokości brzozy, o czym mówiliśmy, ta słynna brzoza ciągle gdzieś funkcjonuje, i wykonać pełny obrót, no to musiałby gdzieś skrzydłami zahaczyć po ziemi, bo po prostu rozstaw skrzydeł ma większy niż wysokość, na której był. No to tak na zdrowy rozsądek. Ale to trzeba wszystko zbadać, udokumentować. Z tym modelem na pewno będzie to możliwe.
I czy zdążymy do kwietnia?
Na pewno nie. Na pewno nie. Kompletowanie tego modelu to jest tak gdzieś początek roku 2019, więc jakby mówienie o tym, że jakikolwiek raport ostateczny nas czeka w tym czasie do kwietnia, to są bajki. Przy czym też należy też rozgraniczyć jakby dwa postępowania w Polsce prowadzone, bo ci Amerykanie z NIARC, którzy pracują w Mińsku Mazowieckim, pracują dla podkomisji pracującej przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast drugie osobne postępowanie to jest Prokuratura Krajowa. Na zlecenie prokuratury są wykonywane ekshumacje i badania w tych zagranicznych laboratoriach, o których wielokrotnie mówiliśmy, więc te postępowania trzeba, no nie należy ich ze sobą mieszać, bo działają jednak zupełnie osobno te ciała.
Czyli czekamy na 96. miesięcznicę, przyjdzie kwiecień i coś będziemy wiedzieć?
Coś będziemy wiedzieć, bo przewodniczący podkomisji na szczęście wycofał się z tej zapowiedzi jakby całościowego raportu. Takim słowem wytrychem jest ten raport techniczny. Rzeczywiście będzie coś takiego jak raport techniczny. Bardziej już wiemy, to będzie i chwała Bogu polegało na takim podsumowaniu dotychczasowych prac, uwypukleniu tego, co wiemy na pewno, a dużo rzeczy wiemy już z tych badań. Część tych wyników badań już było prezentowanych, a część będzie. Bardzo dobrze eksperci pracują przy podkomisji, również tu trzeba ich pochwalić. Model, tak, powstało coś, czego, co na świecie jeszcze nigdy nie powstało, model przełomu skrzydła, czyli to miejsce, gdzie zostało skrzydło przełamane. Pan Tomasz Ziemski, jeden z ekspertów komisji, stworzył na podstawie fotografii, tysięcy fotografii, taki model, jak to skrzydło w tej chwili wygląda po przełamaniu. Gdy zobaczyli to amerykańscy, nie tylko amerykańscy, zagraniczni eksperci powiedzieli, że tego chyba nie mógł zrobić człowiek, to musiał zrobić komputer. I dopiero wzięli eksperta w obroty i tak jak to fachowcy robią, poddali krytyce metody badawcze, zapytali dokładnie, na jakiej podstawie to zrobił, po wielu godzinach jakby uwierzyli, że rzeczywiście mógł stworzyć taki model i że jest on wiarygodny.
Ale są tacy, którzy nawet w tak drobiazgowe badania nie uwierzą i będą nadal twierdzić, że to jest religia smoleńska.
Oczywiście, że tak. No i jakby z tym, no, czy się da walczyć? Pewnie tak. Ja dlatego jestem tutaj, dlatego o tym piszę, dlatego o tym mówimy, że trzeba odkręcać takie rzeczy i trzeba odkłamywać takie rzeczy, bo właśnie to wymieszanie tematów, mieszanie wątków, nie wiem, no, na przykład ekshumacyjnych z badaniem samolotów, to jest granie na emocjach. To jest spowodowanie, że ludzie nie chcą się interesować tą sprawą, bo tworzy się zbyt zagmatwany obraz Smoleńska. A jak coś jest zbyt zagmatwanego, no to nie chcemy o tym słyszeć, bo mamy taki dyskomfort, że nie jesteśmy w stanie objąć tej sprawy. I na tym polega największa manipulacja mediów w sprawie Smoleńska, takie obrzydzanie i spowodowanie, że ludzie odwracają głowę od tego tematu, a nie można tego robić.
A to się odbywa tylko ze zwykłej złośliwości, czy stoją za tym jakieś poważne interesy?
Interesy takie, że mam wrażenie, że ktoś, no tak kolokwialnie mówiąc, kryje swój tyłek, tak? Bo dopiero teraz wykonywane są badania, które powinny być zrobione na początku. Żeby można było stworzyć jakiś wiarygodny raport i obraz tej katastrofy, trzeba było te badania po prostu wykonać. Albo na wraku, albo poradzić sobie w jakiś inny sposób, tak jak to się teraz dzieje. I teraz po prostu krok po kroku będzie już za chwilę wychodziło, kto nakłamał i kto jest winien pewnym zaniedbań, albo tak jak mówiliśmy, sprowadzaniu śledztwa na inne tory. Więc podejrzewam, że paragrafy nad paroma osobami wiszą i one teraz zrobią bardzo dużo, żeby jeszcze nabruździć i jeszcze gdzieś kazać ludziom odwracać głowę od tego tematu.
Czy poznamy ostateczną prawdę o Smoleńsku?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jest bardzo wiele poszlak, bardzo wiele takich dowodów pośrednich na to, że jednak coś wybuchło w Tupolewie. Jestem daleki od słowa zamach, bo między wybuchem a zamachem to też jest jakby daleka droga, tak? Ale jestem coraz bardziej skłonny twierdzić, że coś wybuchło w Tupolewie. Te tłumaczenia Amerykanów mnie w dużym stopniu przekonały. No i to jakby to, jakby taki, no, trzeba zadawać kolejne pytania, tak? Jeżeli wybuch, to co? Tak? To co? To jaka na przykład substancja? To jest badane między innymi we Włoszech, to jest badane. Zazwyczaj z takich próbek pobranych z ciał bada się na obecność 6-8 substancji wybuchowych. Włosi poszli nam bardzo na rękę, żeby już nie było żadnych wątpliwości, badają na obecność 20 substancji wybuchowych, więc to jest dużo większy zakres niż zazwyczaj się to robi, no ale można powiedzieć, że będziemy mieli 1200% pewności, czy tam coś było, czy tam czegoś nie było i uważam, że to będzie przełomowy moment śledztwa, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy kierować je na tory takie naprawdę wybuchowe z jakimś materiałem wybuchowym, czy wręcz przeciwnie.
No i tak należy rozmawiać o Smoleńsku. Spokojnie, bez emocji, kierując w ręce fachowców wszelkie zapytania. Aż dziw bierze, że takiej dyskusji od początku w naszych mediach nie było.
Rzeczywiście.
Ale jak państwo słyszycie, Marcin Wikło z Tygodnika w Sieci potrafi o tym opowiadać bez zbędnych emocji. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Miłego dnia życzymy. A my, no cóż, posłuchamy niezłej melodii z lewackiego filmu Pluton, ale melodia jest niezła, Adagio for Strings. Tak, to tak brzmi. I myślę, że ładnie zakończyło naszą rozmowę o Smoleńsku, bo to ciągle niezabrzeźniona rana w tym, co myślimy o naszym kraju. A my wykonujemy mały skok do Bejrutu, do Libanu. Tam przy telefonie Abuna Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, no, dzisiaj ze słonecznego Libanu już
o,
w deszczach.
Jest słońce.
Piękna pogoda. A jaka... Słońce się przebija przez chmury. W górach śnieg, tutaj na dole nad morzem 20 stopni, oczywiście powyżej zera, także bardzo pięknie. No. To jest właśnie Liban.
Czyli już wiosna w Libanie.
Tak, w zasadzie w Libanie zima dotyczy tak mniej więcej miejscowości na wysokości 1500 i wyżej. Natomiast poniżej to praktycznie zimy nie ma, tylko w czasie tak zwanej zimy jest po prostu piękna wiosna, bo wszystko kwitnie, zwłaszcza właśnie migdały, tak jak to w Księdze Ozeasza, które są jakby czuwającym drzewem, które od razu wie, że będzie wiosna i zakwita jeszcze nie mając liści.
No i słynne cedry libańskie.
Panie redaktorze, ja tutaj żyjąc w samym środku Bliskiego Wschodu, czyli w samym środku konfliktów, no z niepokojem też śledzę przeróżne media,
no właśnie,
żeby wiedzieć, co się o Polsce mówi.
Tam macie Raj Uno, tak? Czy w telewizji Raj w ogóle.
Między innymi też dociera do nas i francuska telewizja, i włoska, no bo jak pan redaktor dobrze wie, Liban to po prostu no, mieszanina kultur i języków,
tak.
I nawet rolnik na ziemi, gdzie po prostu swoją, no powiedzmy, swoimi instrumentami, który kopie tą ziemię, to jakby pan mnie zapytał go w każdym języku, czy to po francusku, czy po włosku, czy po angielsku, no nie mówiąc o arabskim, panu odpowie i wskaże dobrą drogę. Także byłem bardzo zaniepokojony, śledząc powiedzmy te różne stacje telewizyjne, ponieważ jestem też włoskojęzyczny. Lubię takiego redaktora o imieniu Franco. To jest ciekawe, dlatego że on ma takie 10 minut każdego poranka w Rai Uno, a to przecież 70-milionowy kraj, nie mówiąc o tych, co żyją poza Włochami, w takiej audycji Saro Franco, czyli będę szczery, będę bezpośredni. Lubiłem to do wczoraj. Natomiast wczoraj brakowało temu panu redaktorowi po prostu wiadomości. I w momencie, kiedy ja tutaj żyję między Syrią a Izraelem, jak pan dobrze wie,
tak.
I bardzo śledzę to, co się teraz zwłaszcza mówi o Polsce i słyszę po prostu nieprawdę. To nawet nie, że niedomówienie, czy jakieś tam powiedzmy niedokładność, tylko całkowitą nieprawdę.
Co tam nagadał ten Franco?
No ten pan właśnie, mówiąc o braku demokracji, no w takim kraju też bliskim tutaj mi, bo niedaleko przez Syrię, tylko jak Turcja, oczywiście wiemy, co mógł powiedzieć, przechodzi do kraju, który się nazywa Węgry. No tam już mamy wątpliwości, ale nie znam tak dokładnie, dlatego nie mogę tego krytykować, ale mówiąc o, i na przykład w Polsce, gdzie jeżeli byśmy powiedzieli, że w takim obozie jak Auschwitz chociaż jeden Polak był kapo, poszlibyśmy do więzienia. Czyli jednym słowem brakuje przekazu, że to jest całkowita nieprawda. Bo przecież nie o tym, na tyle na ile ja śledzę i słyszę i wiem o tym właśnie nowym prawie IPN-u, to nie o to chodzi.
Bo, to głupkowaty ten Franco.
Całkowicie. Ja bym powiedział, myślę, że niedoinformowany.
No to po głupkowaty, prostu, no bo dziennikarz powinien wiedzieć takie rzeczy.
Właśnie to, co ja zawsze podkreślam i mówię. Proszę nigdy nie powtarzać, że ktoś powiedział, że gdzieś słyszał. Trzeba ciągle po prostu sięgać do źródeł. I tutaj było wyraźnie powiedziana nieprawda, no żeby nie mówić fałsz. Ja tutaj na tym moim terenie staram się jak mogę od lat prostować, tłumaczyć, mówić, czy to po francusku, czy po arabsku. I mogę być usatysfakcjonowany, że przynajmniej w Libanie, jak do tej pory, nie słyszałem fałszu o Polsce. Nie słyszałem przekrętu.
W Libanie w ogóle dobrze chyba myślą o Polsce. Tak odnoszę takie wrażenie.
Bardzo dobrze myślą o Polsce. Ja się bardzo cieszę, o tym też na antenie Radia Wnet tydzień temu mówiłem mniej więcej, że w końcu no, ktoś słyszy, powiedziałbym tak ogólnie, nasz głos, czyli tych ludzi, którzy żyją, którzy dotykają, którzy rozmawiają, którzy widzą. Jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani z wizyty pana premiera. Oczywiście ona była jaka była, krótka, no, nie tak. Tak jak papieska bym powiedział, niespełna dwudniowa. Z jedną tylko nocą, bym tak powiedział, ale była zauważona i była doceniona. I trzeba, jak to bokserzy mówią, iść za ciosem. Trzeba coś zrobić. W tym kraju, jak myślę, że też pan redaktor się bardzo dobrze, powiedzmy, orientuje, robią interesy tak wielkie mocarstwa jak Ameryka, jak Chiny, które wykupują cały port w Trypolisie, jak Ameryka, która przejmuje aktualnie całe jedno z lotnisk tak zwanych wojskowych na terenie BK. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wiedzą, że ten Bliski Wschód trzeba będzie budować, trzeba będzie odbudowywać. No, przynajmniej słowa, które pan premier wypowiedział, mam nadzieję, że one są programowe i trzeba po prostu, no, jednym słowem, pomagać, tak jak mówiliśmy, jak trzeba pomagać, czyli przede wszystkim edukować, przede wszystkim, można by powiedzieć, przygotowywać nowe kadry, żeby Syryjczycy przede wszystkim, już nie mówiąc o innych krajach, odbudowali swój kraj swoimi, powiedzmy, siłami, swoimi rękoma i przede wszystkim swoją inteligencją, której nie brakuje. Bo ja znam bardzo dużo, zwłaszcza chrześcijan z Aleppo, z Damaszku. Wiem, że to są ludzie tak. inteligentni.
Przedsiębiorczy.
Wiadomo, przedsiębiorczy potrafili to robić przez parę tysięcy lat i to po prostu w tym DNA zostaje. Jednym słowem, trzeba ciągle mówić, trzeba ciągle powtarzać prawdę, nie bojąc się, bo trzeba być pewnym, że efekty prawdy to tylko będą pozytywne. I to oczywiście po drodze trzeba troszkę pocierpieć.
Jak myślimy o Libanie, to tym, którzy tam nie bywali, ale i tym, którzy bywali w Libanie, Liban kojarzy się z wieloma rzeczami, ale także kojarzy się z Hezbollahem. Hezbollah jako partia polityczna uczestniczy w koalicji rządowej libańskiej.
Tak, panie doktorze, ja właśnie tym Hezbollahem się zajmuję troszkę od lat, tak troszkę powiedzmy teoretycznie i nie tylko. I to jest bardzo długa historia, no, sięgająca też po prostu pewnych błędów społeczeństwa libańskiego, że tej, powiedzmy wtedy, no, trzeciej pod względem liczebności wspólnoty szyickiej, to mówię o 25 lat temu, 30 nawet więcej lat, po prostu no, troszkę nie docenił, troszkę po prostu no, zignorował. I pamiętam takiego patriarkę, kardynała, już zmarł przynajmniej jakieś 15 lat temu, Chrejś, musiał abdykować, bo też chrześcijanom, czyli swoim rodakom, matronitom, mówił prawdę. Mówił, ja to czytałem, byłem przejęty wtedy. Mówił, pamiętajcie, jak nie dacie tym, którym się coś należy, to oni wtedy przyjdą do was i sobie wezmą to siłą. I dopiero dzisiaj, po latach, tego kardynała Kościoła Katolickiego Rzymskiego, a jednocześnie patriarchę właśnie maronickiego, czyli tego kardynała Chrejś, się docenia. Że on mówił, że trzeba właśnie działać wtedy, kiedy jest na to czas. I rzeczywiście, oczywiście ta wspólnota szyicka po prostu no, się wzmocniła i stała się okropnie silną i też pretensjonalną, no właśnie dzięki Iranowi, dzięki rewolucji irańskiej, dzięki temu, że Iran stał się potęgą, dzięki temu, że Chomeini doszedł do władzy, dzięki temu, że to na życzenie Chomeiniego w 1982 roku była założona właśnie ta organizacja nazwana Hezbollah, czyli takie koraniczne sformułowanie Partia Boga. I rzeczywiście ona doszła do olbrzymiej siły, do takiej siły, jak na organizmie powstaje neoplazma, czyli po prostu kankro, czyli rak. Czyli jest to niewątpliwie, bym powiedział, rzeczy samej, to było godne i to było potrzebne i trzeba było to odbudować, trzeba było docenić tą wspólnotę, że ona jest. Ona stała się teraz nawet pod względem liczebności pierwszą wspólnotą w Libanie i pierwszą siłą, nie tylko już powiedzmy militarną, ale też polityczną, bo praktycznie Kto by dzisiaj z szyitów no, zaryzykował i nie zagłosował na partię Hezbollahu? To jest się po prostu, no, jak za czasów naszych komunistycznych, prawie było to ryzykiem no, przyszłości i życia. Także jest to orzech do zgryzienia. Przed nami wybory w Libanie, bo 6 maja jest przewidziana pierwsza tura do parlamentu. Jest nowe prawo właśnie wyborcze, no, na które się, powiedzmy, te wspólnoty muzułmańskie też zgodziły. No i ono troszkę, powiedzmy, przewraca, jakby tak można powiedzieć, możliwości tych wspólnotom chrześcijańskim, których jest 12 na 18, których tutaj jest. Oczywiście długo by mówić o systemie tutaj libańskim, który papież nasz święty Jan Paweł II określił jako jedno, jako przesłanie dla świata, że można, no. Bo w kraju, który ma 4 miliony, pogodzić 18 wspólnot wyznaniowych, licząc również i tą nieistniejącą aktualnie tak zwaną hebrajską, żydowską, no to trzeba rzeczywiście majstersztyk wykonać. I taka ugoda tu w Libanie jest, dlatego papież tak nazwał ten kraj. No, i pielgrzymi, którzy tutaj już, no, powiedziałbym licznie, żeby nie powiedzieć tłumnie, przybywają do Libanu, bo w zeszłym roku było no, kilkadziesiąt grup właśnie pielgrzymkowych z Polski. Na ten rok jest zapowiedzianych dużo jeszcze bardzo więcej, z czego po prostu my tutaj żyjący się w Libanie bardzo cieszymy, no bo po prostu wiemy, że możemy coś Polsce przekazać. Możemy przekazać tą świętość świętego Szarbela, świętej Rawki, świętego Hardini, czyli naszych świętych, bo to są święci z kościoła rzymskokatolickiego, chociaż właśnie tej liturgii, bym tak powiedział, maronickiej, no z tym takim charakterystycznym językiem liturgicznym jeszcze, który używamy, czyli właśnie język, którego używał sam Jezus Chrystus, nie? Czyli aramejski.
Aramejski, tak.
Właśnie wschodnim, także warto przyjechać do Libanu na pewno, warto na pewno zobaczyć tę wspólnotę i też zobaczyć, że tej wojny w ogóle tu w Libanie nie ma, na szczęście. Tak. Ona jest w regionie, ona nas niepokoi, ale to tak jakby radzić ludziom, żeby nie przyjeżdżali do Polski, bo w Donbasie jest wojna, nie? To tak nie można.
Na Ukrainę, tak.
Bardzo, na Ukrainie w tym znaczeniu.
Tak. Bardzo dziękuję. Prosto z Libanu najświeższe informacje przekazywał nam Abuna Kazimierz Gajowy.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, pamiętajcie, wszystkiego najlepszego. Zazdrościmy tego słońca i 20 stopni.
No, ono przyjdzie też, ono przyjdzie swoim
czasem. Nad Warszawą też jakieś słoneczko, ale takie rachityczne.
To świetnie. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. Dziękujemy. A my cóż, no, zanim przejdziemy do dalszych obszarów naszego świata, posłuchajmy coś, co jest nam mimo wszystko bliskie. Kult Bruklińska Rada Żydów.